niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czas wakacyjny, który przed nami, czas spotkań z ludźmi, których znamy, których poznamy, daje nam okazję do tego, aby objawić wobec ludzi to, co najważniejsze w naszym życiu. Szukamy w Ewangelii Świętej u Jezusa Chrystusa, co powinniśmy ludziom dawać od siebie. I w tygodniu przypominam sobie, jak w Ewangelii Świętego Mateusza w 7 rozdziale czytaliśmy: wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Te słowa Pana Jezusa są chyba najbardziej bliskie całego Jego nauczania. Te słowa, to przykazanie, jakbyśmy powiedzieli, stanowi szczyt, ukoronowanie kazania na górze. Można cytować podobne wypowiedzi u rabinów żydowskich i można mówić, że są podobne do tej wypowiedzi Pana Jezusowej, tylko nie do tej. Bo nikt nigdy czegoś podobnego przedtem nie wypowiedział. Jest to zupełnie nowa nauka. Zupełnie nowy pogląd na życie i na obowiązki wypływające z życia. Nie trudno można znaleźć podobne wypowiedzi, ale w formie negatywnej. Jak już mówiliśmy, szczególnie w tych żydowskich wypowiedziach rabinów, znani tu szczególnie byli dwaj sławni nauczyciele żydowscy, Szammaj, słynny z surowości, i Hillel, sławny z łaskawości. I pewien poganin, nie Żyd, przyszedł do Szammaja i powiedział: jestem gotów przyjąć twoją religię, stać się prozelitą pod warunkiem, że nauczysz mnie całego zakonu w przeciągu czasu, w jakim będę mógł ustać na jednej nodze. Szammaj wyrzucił go, grożąc liniałem trzymanym w dłoni. Poganin poszedł do tego drugiego, którego wspominaliśmy, do Hillela, znanego z łaskawości, który go przyjął i na tę jego prośbę powiedział mu: czego sam nienawidzisz, nie czyń innemu, to jest cały zakon, a reszta to komentarz, idź i ucz się. Oto omawiana ta złota reguła Pana Jezusowa w formie negatywnej. W Księdze Tobiasza w Starym Testamencie znajdujemy miejsce, w którym jest mowa o tym, jak stary Tobiasz poucza syna. I jedna z jego maksym życiowych brzmi: czym sam się brzydzisz, nie czyń drugiemu. Istnieje utwór żydowski nazwany Listem do Arysteasa, stanowiący relacje żydowskich uczonych, którzy przybyli do Aleksandrii przetłumaczyć hebrajskie Pismo Święte na język grecki. Król egipski wydał na ich cześć bankiet, podczas którego zadawał trudne pytania. Jaka nauka uczy mądrości? Zapytał. Jeden z uczonych odpowiedział: jeśli chcesz, aby nie spadło na ciebie żadne zło, by udziałem twoim było wszelkie dobro, to winieneś łagodnie obchodzić się ze swymi poddanymi, ponieważ Bóg pociąga wszystkich do siebie swoją łaskawością. Eliezer jeszcze bardziej zbliżył się do tego sformułowania Pana Jezusa. Niechaj honor twego przyjaciela będzie tobie równie drogi jak twój własny. Psalmista ujmuje omawianą regułę również w formie negatywnej, twierdząc, że do Boga ma dostęp jedynie ten, kto postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, a w sercu żywi prawe myśli. Wypowiedzi Pana Jezusa w formie negatywnej dość łatwo można znaleźć w literaturze żydowskiej, ale nie ma jej jednak w takiej formie, jakby powiedział Pan Jezus. To samo dotyczy innych założycieli religii. Ta negatywna forma stanowi jedną z podstawowych zasad Konfucjusza, którego zapytano kiedyś, czy jest jedno słowo, które mogłoby stanowić reguły postępowania dla całego życia. Konfucjusz odpowiedział, czyż takim słowem nie jest wzajemność, czego sam sobie nie życzysz, nie czyń innym. A u buddystów istnieje piękny wiersz wyrażający naukę bardzo bliską chrześcijaństwa. Każdy wzdryga się przed rózgą, każdy boi się śmierci. Wejdź w sytuację bliźniego, nie zabijaj ani nie przyczyniaj się do tego. Podobnie było u Greków i Rzymian, którzy opowiadali, jak to król radzi urzędnikom, nie czyńcie innym tego, co was samych gniewa. Grecki myśliciel potępiał niewolnictwo, wychodząc z tej samej zasady, staraj się nie zadawać innym cierpienia. Stoicy wyrażali jedną ze swych podstawowych zasad w słowach, czego sobie nie życzysz, tego sam nie czyń drugiemu. Podobno cesarz Severus kazał wypisać to zdanie na ścianach swego pałacu, aby nigdy nie zapomniał o tej regule życia. W negatywnej więc formie ta reguła rzeczywiście stanowi podstawę wszelkiego etycznego nauczania, ale tylko Jezus przedstawił ją w formie pozytywnej. Wiele głosów wołało, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, ale nikt nie powiedział, czyń innym to, czego sam chciałbyś od nich doznać. Pod jakim względem ta forma pozytywna, jak mówimy, tej złotej reguły różni się od formy tej, o której wspominaliśmy, tej formy negatywnej? O ile więcej Pan Jezus wymagał w porównaniu z innymi nauczycielami? Jeśli regułę tę przedstawia się w formie negatywnej, jak cały czas przedstawialiśmy przedtem, jeśli mówimy, że nie należy czynić innym tego, czego sami nie życzylibyśmy sobie od nich, to właściwie nie mamy do czynienia z przykazaniem religijnym. Będzie to tylko mądre stwierdzenie, określające warunki współżycia dobrego, społecznego. Powiedział ktoś każdemu napotkanemu człowiekowi, winniśmy wdzięczność, że nas nie zabija. W pewnym sensie jest to prawda. Gdyby postępowanie i zachowanie się innych ludzi nie było podporządkowane ogólnie przyjętym normom życia cywilizowanego, to życie stałoby się nie do zniesienia. Złota reguła w formie negatywnej nie jest czymś uzupełniającym, jest raczej zasadą, bez której życie byłoby zupełnie niemożliwe. Co więcej, ta negatywna forma oznacza tylko, że pewnych rzeczy robić nie wolno. Oznacza powstrzymanie się od pewnych akcji. A nieczynienie niczego nie jest specjalnie trudne. Nie wyrządzanie krzywdy innym ludziom nie jest jakąś specjalną zasadą religijną. Należy raczej do dziedziny prawa. Tego rodzaju zasadę może zachowywać człowiek niewierzący i w ogóle niezainteresowany sprawami religijnymi. Ktoś musi powstrzymywać się od krzywdzenia innych i być bezużytecznym obywatelem w stosunku do bliźnich. Negatywną formę tej reguły można wypełnić przez zwykłe powstrzymanie się od działania, jak powiedzieliśmy. Dobroć jednak, która polega na nierobieniu czegoś, jest przeciwieństwem wszystkiego, co wiąże się z pojęciem dobroci chrześcijańskiej. Ale jeśli tę regułę przyjmiemy w pozytywnej formie, jeśli uznamy, że winniśmy aktywnie działać dla dobra innych, aby zajęli tę samą postawę względem nas, to wówczas pojawia się nowa zasada życiowa i nowa postawa względem bliźnich. Można powiedzieć, nie będę wyrządzał krzywdy ludziom, nie będę im czynił tego, czego nie życzyłbym sobie od nich. Do tego, jak mówiliśmy, skłania nas prawo, lecz zupełnie co innego znaczy powiedzieć, muszę zarzucić dotychczasowe postępowanie i iść pomagać innym, być dla nich uprzejmym tak, jak chciałbym, żeby oni pomagali mnie i byli względem mnie uprzejmi. Do tego można skłonić tylko miłość. Postawa wyrażająca się w słowach, nie będę krzywdził ludzi, różni się zasadniczo od postawy, zrobię, co będę mógł najlepszego, by pomóc ludziom. Posłuchajmy się tu prostą analogią. Ktoś ma samochód, prawo nakazuje mu jechać tak, by nie skrzywdził nikogo na drodze, ale to prawo nie zmusza go, by zatrzymał się i podwiózł zmęczonego piechura. Jest dość łatwo podtrzymać się od krzywdzenia i kaleczenia innych. Nie jest tak trudno szanować ich zasady i uczucia, ale o wiele trudniej jest świadomie i dobrowolnie wyrzec się pewnych wygód, przywilejów i być uprzejmym dla nich tak, jak chcielibyśmy, żeby oni byli uprzejmi względem nas. Powiadają historię jakiegoś pracownika ministerstwa, którego sekretarz zauważył, że gdy pod koniec tygodnia pracy, w sobotnie popołudnie, szef wyruszał na odpoczynek, zabierał ze sobą teczkę z potrzebnymi dokumentami. I ten sekretarz mówił ministrowi, że zaoszczędziłby sobie kłopotu, gdyby postąpił tak, jak inni ministrowie, zostawił papiery w urzędowym worku, jak się wkładało, i kazał je posłać pocztą za sobą. I ten pan minister nasz trochę wyglądał na nieco zażenowanego, spojrzał na swego sekretarza i powiedział: widzisz, sytuacja wygląda tak, nasz listonosz, który przynosi listy, ma mnóstwo rzeczy do dźwigania. Widziałem, jak kiedyś przyszedł obładowany, niosąc w dodatku moją teczkę. Wtedy postanowiłem, że zaoszczędzę mu tego trudu. Jest to postawa człowieka, który uważa, że powinien swych bliźnich traktować nie tak, jak nakazuje prawo, ale jak wymaga miłość. Człowiek może doskonale przestrzegać tę negatywną formę złotej reguły, nie czynić krzywdy. Bez specjalnej trudności może tak sobie ułożyć życie, że nie zrobi innym tego, czego by sam sobie nie życzył. Lecz jedynie człowiek, który ma miłość Chrystusa w sercu, wciela w życie pozytywną formę tej reguły. Będzie przebaczał, aby mu przebaczano. Będzie pomagał, aby jemu pomagano. Będzie wdzięczny, aby inni okazywali mu wdzięczność. Będzie się starał rozumieć, aby go inni rozumieli. Nigdy nie będzie unikał spełnienia usługi, raczej będzie się oglądał za pracą do wykonania. Oczywista tego rodzaju postawa uczyni jego życie bardziej skomplikowanym. Być może będzie miał mniej czasu dla siebie. Raz po raz będzie się odrywał od własnej pracy, by pomóc innym. Ta zasada będzie dominowała w jego życiu domowym, w pracy. Warunkiem jest umartwienie własnego ja. Posłuszeństwo względem tego przykazania wymaga od człowieka, by stał się nowym człowiekiem, z nowym sercem. Gdyby ludzie spełniali tę regułę, świat stałby się nowym światem. W lipcu 1969 roku amerykański astronauta Neil Armstrong stanął na Księżycu. Najpierw odczytał psalm dziękczynny. Spraw, Panie, aby moje oczy mogły służyć mojej duszy i Tobie. Daj im taką głębię, żeby umiały odnajdywać Ciebie ukrytego w człowieku. Niech moje oczy, Panie, będą uzdrowione przez Ciebie, tak jak oczy ślepca pod Jerychem, by mógł odwracać się od zła i dostrzegać ludzką nędzę, by moje spojrzenie było proste i śmiałe. Znaleźć się na Księżycu, cóż to za przygoda, trudno ją sobie wyobrazić. Ale rzecz zaskakująca, Neil Armstrong w momencie, gdy jego oczy oglądały przedziwne nieziemskie horyzonty, modlił się, aby umiał dostrzec Boga w człowieku. Co za wspaniała nauka dla nas! Jak ważne wskazanie! Istotnie, widzieć Boga w człowieku więcej znaczy, niż z Księżyca oglądać Ziemię i cały Wszechświat. Widzieć Boga w człowieku to każdego człowieka uszanować, zauważyć, kochać. Stanąć na Księżycu to wielkie szczęście, ale o ileż większe szczęście znaleźć się w niebie. Tego życzę naszym słuchaczom na wakacyjny czas, aby wszystkie spotkania z ludźmi przebiegały w takim duchu.
Ksiądz prałat Mieczysław Głowacki, dzisiejsza katecheza. Jak zwykle w czwartki spotykamy się z księdzem prałatem Mieczysławem Głowackim, ale przed wakacjami to ostatnia katecheza. Natomiast mogę Państwu zagwarantować, mogę Państwa zapewnić, że z księdzem Mieczysławem Głowackim dziś jeszcze się spotkamy.